aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Bronk.
Ekumenizm wspólnego cierpienia wyznawców Chrystusa ma znaczenie również dla pojednania z niechrześcijanami, podkreślił Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie patriarchę koptyjskiego. Teodor II pragnie gościć Franciszka w Egipcie.
Chrześcijanin ma być radosny, ale nie wesołkowaty. Jeśli jednak nie dzieli się swą radością, stanie się zgorzkniały, ostrzegał papież na porannej Eucharystii.
Franciszek to kolejny papież, któremu bliska jest Polska, powiedział arcybiskup Józef Michalik po spotkaniu z Ojcem Świętym.
Witamy w piątek, 10 maja i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Spotkanie Pawła VI z niedawno zmarłym patriarchą koptyjskim Szenudą III, które miało miejsce w Rzymie dokładnie 40 lat temu, upamiętnili razem Ojciec Święty i obecny zwierzchnik prawosławnych Koptów. Teodor II gości w Watykanie od wczoraj i Franciszek powitał go od razu pierwszego dnia w domu świętej Marty. Dziś spotkali się w Watykańskim Pałacu Apostolskim.
Franciszek przypomniał, że przed 40 laty utworzono wspólną komisję dialogu między obu kościołami. Zaznaczył, że droga przed nami jest może jeszcze długa, ale już wiele na niej osiągnięto. Jako znamienny przykład przytoczył spotkanie błogosławionego Jana Pawła II z Szenudą III w 2000 roku w Egipcie. Wyraził nadzieję na dalsze kroki ku pełnej jedności. Z uznaniem mówił o braterskim podejściu nowego prawosławnego patriarchy do Koptów katolików. Ustanowienie w Egipcie dzięki jego poparciu Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich Ojciec Święty określił jako ważny znak woli wszystkich wierzących w Chrystusa. Podkreślił, że chcą oni rozwijać w codziennym życiu relacje coraz bardziej braterskie i służyć całemu egipskiemu społeczeństwu, którego integralną część stanowią.
Zapewniam, że wysiłki, jakie Wasza Świątobliwość podejmuje dla jedności wśród wierzących w Chrystusa oraz czujna troska, jaką okazuje losom swego kraju i roli wspólnot chrześcijańskich w egipskim społeczeństwie, mają głębokie echo w sercu następcy Piotra i w całej wspólnocie katolickiej. Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. To jest prawo życia chrześcijańskiego i w tym sensie możemy mówić, że istnieje ekumenizm cierpienia. Jak krew męczenników była ziarnem mocy i owocności dla Kościoła, współudział w codziennych cierpieniach może stać się skutecznym narzędziem jedności. Dotyczy to w jakimś stopniu szerszego kontekstu społecznego i relacji między chrześcijanami a niechrześcijanami. Ze wspólnego cierpienia mogą bowiem z Bożą pomocą wyrosnąć przebaczenie, pojednanie i pokój.
Teodor, czyli po koptyjsku Tewodros, zwrócił uwagę, że wizyta w Watykanie to jego pierwsza podróż zagraniczna od intronizacji na patriarchę w listopadzie ubiegłego roku. Zaproponował, by 10 maja, w rocznicę historycznego spotkania Pawła VI i Szenudy III sprzed 40 lat, obchodzić odtąd co roku Dzień Braterskiej Miłości między obu kościołami. Wyraził też pragnienie goszczenia Franciszka u siebie, kończąc przemówienie słowami „do zobaczenia w Egipcie”. Następnie Ojciec Święty wraz z patriarchą Aleksandrii i towarzyszącą mu delegacją koptyjską uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim.
Chrześcijanin jest człowiekiem radości i wielkich pragnień, mówił papież na porannej Eucharystii. Podjął ten temat nawiązując do czytań mszalnych, które opisują radość uczniów Chrystusa po wniebowstąpieniu. Papież jednak zastrzegł, że chrześcijańska radość to nie to samo, co powierzchowna wesołkowatość.
Dobrze jest być wesołym, nieprawdaż? Trochę się rozweselić. Jednak radość to coś więcej, to coś innego. Nie wynika ona z sytuacji, z danej chwili, ale jest czymś głębszym, jest darem. Wesołość natomiast, jeśli chcemy być zawsze weseli, staje się czymś błahym, powierzchownym i odbiera nam chrześcijańską mądrość. Stajemy się wówczas trochę szaleni, nieautentyczni, skoro wszystko nas cieszy, nieprawdaż? Ale radość to co innego, to dar Pana. Ona wypełnia nas od wewnątrz. Jest niczym namaszczenie ducha. Ta radość pochodzi z pewności, że Jezus jest z nami i z Ojcem.
Ojciec Święty zaznaczył też, że tej chrześcijańskiej radości nie da się zamknąć w butelce, żeby zawsze mieć ją przy sobie. Jeśli się o to pokusimy, zamiera ona w naszym sercu i znika z naszej twarzy.
Nie, bo jeśli chcemy ją zachować tylko dla siebie, to staje się ona chora, a serce się kurczy. Nasza twarz nie wyraża już tej wielkiej radości, lecz nostalgię, melancholię, która nie jest zdrowa. Niekiedy ta skwaszona mina chrześcijańskich melancholików bardziej przypomina papryki marynowane w occie niż ludzi radosnych, którzy mają piękne życie. Radość nie może stać się statyczna. Musi iść naprzód. Radość jest cnotą pielgrzymią. Jest darem, dzięki któremu stajemy się wielkoduszni.
Franciszek powiedział, że w obecnym okresie liturgicznym przed zesłaniem Ducha Świętego powinniśmy prosić Boga o radość i wielkoduszność, a także o dar wielkich pragnień. To pragnienia decydują o postępie w życiu chrześcijańskim. Im większe są Twoje pragnienia, tym większa będzie radość, zauważył papież.
Franciszek to kolejny papież, któremu bliskie są sprawy Polski i Europy, powiedział arcybiskup Józef Michalik po audiencji u Ojca Świętego. Został on przyjęty wraz z innymi członkami prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy. Było to pierwsze spotkanie tego gremium z nowym papieżem. Arcybiskupa Michalika poprosiliśmy o pierwsze reakcje po audiencji.
Ojciec Święty tworzył atmosferę takiej bezpośredniości, reagował bardzo żywo, interesował się tymi naszymi programami, na przykład to zebranie plenarne Rady Biskupów Europejskich, którego temat jest Bóg i państwo, czyli religia wobec świeckiego państwa. Duże zainteresowanie i duża wiedza Ojca Świętego na temat ekumenizmu. Prosiłem o błogosławieństwo także dla Polski. Ojciec Święty go udzielił. Mówi, najpierw się pomódlmy i teraz pobłogosławimy. Więc myślę, że jest to kolejny papież, dla którego i Polska jest bardzo bliska. Widzę i te nasze sprawy codzienne europejskie. Zna te Europy dosyć dobrze, wbrew może takim powierzchownym podejrzeniom, że to będzie papież sam określił z końca świata. Ale okazuje się, że ten koniec świata nie jest wcale tak daleko.
Z mieszkańcami Genui, dotkniętymi przedwczoraj tragedią w porcie, łączy się duchowo papież. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym, który wystosował w jego imieniu watykański sekretarz stanu. Franciszek modli się za ofiary śmiertelne i o rychły powrót do zdrowia rannych, pisze kardynał Tarcisio Bertone. Do wypadku w genueńskim porcie doszło krótko przed północą, gdy dryfujący statek kontenerowiec uderzył w wieżę kontrolerów ruchu na molo. Konstrukcja wysokości ponad 50 metrów runęła do morza, ulegając całkowitemu zniszczeniu. Już po krótkim czasie stwierdzono śmierć 7 osób pełniących tam dyżur, a 2 inne zaginęły.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Niech historyczne badania nad dziełem świętych Cyryla i Metodego przyczynią się do odnowy zapału misyjnego, postępu w dążeniu do pełnej jedności chrześcijan oraz odkrycia kulturowych i duchowych korzeni kontynentu europejskiego. Słowa te czytamy w papieskim przesłaniu na odbywającą się w Bratysławie Międzynarodową Konferencję o Kulturowym i Duchowym Dziedzictwie Apostołów Słowian. Wpisuje się ona w obchody 1150-lecia ich misji.
Konferencję organizują wspólnie Papieski Komitet Nauk Historycznych, Wydział Zagraniczny Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego i Instytut Historyczny Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Znakomici goście są zgodni w swoich wystąpieniach, iż postawy Cyryla i Metodego są symbolem wezwania do jedności. Ci święci bracia pracowali w czasie, kiedy Kościół nie był jeszcze rozdzielony, a do dzisiaj są czczeni zarówno w katolickim, jak i w prawosławnym Kościele, podkreśla przewodniczący Papieskiego Komitetu ojciec Ardura. Dlatego ich misja ewangelizacyjna i ich różnorodna działalność były i są mostem między Wschodem i Zachodem. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Dodajmy, że Ojciec Święty mianował dziś swoich legatów na rocznicowe uroczystości. Odbędą się one 5 lipca w miejscach, które tradycyjnie wiążą się z misją świętych Cyryla i Metodego. Do Nitry na Słowacji pojedzie kardynał Franz Rode, a do Welechradu w Czechach kardynał Josip Bozanić.
Z oficjalną wizytą do Chin udał się patriarcha Moskwy i wszechrusi Cyryl. Prawosławie w Chinach zaszczepione zostało przez rosyjską misję, działającą tam od 1685 roku.
W trakcie wizyty Cyryl I odprawił liturgię w cerkwi opieki Matki Bożej w Harbinie oraz w budynku dawnego soboru katedralnego pod wezwaniem Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Szanghaju. W ambasadzie rosyjskiej w Pekinie spotka się z wyznawcami prawosławia. Odwiedzi odbudowaną przy osobistym wsparciu patriarchy pekińską cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej, w której znajduje się Muzeum Rosyjskiej Misji Prawosławnej w Chinach. Program wizyty przewiduje spotkania z przedstawicielami władz Chińskiej Republiki Ludowej. Jednym z głównych punktów pobytu zwierzchnika rosyjskiego prawosławia w Chinach będzie prezentacja jego książki zatytułowanej Wolność i odpowiedzialność w poszukiwaniu harmonii, prawa człowieka i godność osoby. Wydanie w języku chińskim książki przygotował Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego przy współpracy z Rosyjsko-Chińską Radą Biznesu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Kambodży rozpoczęła się peregrynacja relikwii świętej Teresy z Lisieux, patronki misji. Kambodża to kraj o kulturze buddyjskiej, zdziesiątkowany po dyktaturze czerwonych Kmerów. Kościół jest tam niewielki, lecz bardzo dynamiczny. 90% chrześcijan to neofici. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus potrwa 3 tygodnie. Rozpoczęła się w wiosce Taingauk, miejscu symbolicznym dla katolików, bo to właśnie tam komuniści doprowadzili w 1977 roku do śmierci pierwszego kambodżańskiego biskupa. Relikwie świętej ustawiono na łożu, na którym umierał męczeński biskup. W mszy na rozpoczęcie peregrynacji uczestniczyło 3000 osób. Cała wspólnota katolicka w tym kraju liczy 20 tysięcy wiernych.
Szczególnie uroczysty charakter mają dzisiejsze obchody liturgiczne ku czci świętego Jana z Awili, patrona duchowieństwa diecezjalnego w Hiszpanii. W ubiegłym roku Benedykt XVI ogłosił go doktorem kościoła.
Tradycyjnie kapłani diecezjalni spotykają się dzisiaj na dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczy miejscowy ordynariusz. Okolicznościowe medale pamiątkowe otrzymują ci, którzy obchodzą srebrny lub złoty jubileusz święceń kapłańskich. Święty Jan z Awili to człowiek, który żył skoncentrowany na Bogu i pomocy drugiemu, szczególnie przez posługę przepowiadania, porady oraz kierownictwa duchowego na drodze doskonałości chrześcijańskiej. Jest to święty o bardzo atrakcyjnej osobowości, święty, który przemierzył Andaluzję, aby wszystkich przyprowadzić do Chrystusa, napisał biskup Demetrio Fernandez z Kordoby w okolicznościowym liście. Zachęca kapłanów i wiernych diecezji, aby mówili o duchownym z Kordoby całemu światu. Budzi on bowiem duże zainteresowanie, o czym świadczy zakończony kilka dni temu Międzynarodowy Kongres Święty Jan z Awili, doktor Kościoła. Wszystkich przyciąga atrakcyjność tego wychowawcy świętych, którego Kościół proponuje jako doktora Kościoła Powszechnego, czytamy w liście. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Chcemy położyć kres pladze sekciarstwa, rasizmu i innych form nietolerancji, oświadczył premier Irlandii Północnej Peter Robinson, ogłaszając rozbiórkę tzw. muru pokoju w Belfaście. Stolica, a zarazem największe miasto Irlandii Północnej, wciąż kojarzy się z głębokim podziałem. Z jednej strony są dążący do zjednoczenia z Republiką Irlandii republikanie, a z drugiej zabiegający o pozostanie w granicach Zjednoczonego Królestwa unioniści. Podziały polityczne pokrywają się z wyznaniowymi, bo pierwsi to głównie katolicy, a drudzy protestanci. Formalny pokój przyniosło dopiero tak zwane porozumienie wielkopiątkowe sprzed 15 lat. Mimo to antagonizmy w społeczeństwie nie wygasły do tej pory.
Świadczy o tym wysoki na 8 metrów, wijących się kilometrami przez dzielnicę Belfastu mur. Pierwotnie miał on zapewniać bezpieczeństwo, jednak teraz dzieli. Rząd Irlandii Północnej chce go zburzyć w ciągu 10 lat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.